Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Włoska politolog została nowym podsekretarzem papieskiej Rady Justicji et Pax.
Parlament Europejski potępił prześladowania chrześcijan w Egipcie i Malezji.
Pomoc Caritas Polska dotarła na Haiti.
21 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Jak co roku w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki papież poświęcił dwa żywe baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Obrzęd ten odbył się w Watykanie w kaplicy Urbana VIII. Zwierzęta pochodzą z hodowli trapistów spod rzymskiego opactwa Trefontane. Teraz zostały przekazane benedyktynkom z klasztoru świętej Cecylii na Zatybrzu. Mniszki ostrzygą je w Wielkim Tygodniu i z ich wełny utkają paliusze, czyli wąskie stuły, na które naszytych zostanie 6 czarnych krzyży z jedwabiu. Paliusz jest insygnią metropolity i znakiem jego szczególnego związku z biskupem Rzymu. Benedykt XVI przekaże je nowym metropolitom w uroczystość apostołów Piotra i Pawła.
Papież mianował Włoszkę Flaminię Giovannelli podsekretarzem papieskiej Rady Justicji et Pax. Jest to świecka politolog pracująca w tej dykasterii od 36 lat. Ostatnio była odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów ze społecznymi komisjami episkopatów na całym świecie, a w szczególności w Europie. Poprzednio funkcję tę pełnił kapłan ksiądz Frank Dewayne. Flaminia Giovannelli nie jest pierwszą kobietą, która zasiada w ścisłym kierownictwie watykańskiej dykasterii. Już w 1966 roku Australijka Rosemary Goldie została mianowana podsekretarzem papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Aktualnie również w Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego funkcję podsekretarza pełni kobieta, włoska salezjanka, siostra Rosanna Enrica.
W połowie lutego Benedykt XVI spotka się z wszystkimi biskupami Irlandii, potwierdził Radiu Watykańskiemu rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi zapowiedział, że tym razem zebranie będzie dwudniowe. Dojdzie do niego zaledwie 2 miesiące po spotkaniu papieża z delegacją Konferencji Episkopatu Irlandii. Ojciec Święty rozmawiał wtedy z jej przewodniczącym, kardynałem Seanem Brady oraz arcybiskupem Dublina, Dermudem Martinem. Ich wizyta w Watykanie związana była z kryzysem, który przeżywa irlandzki kościół. Jego kolejnym akordem było ujawnienie raportu na temat nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się wobec nieletnich duchowni z archidiecezji dublińskiej.
W komunikacie po ubiegłorocznym spotkaniu Benedykt XVI poinformował, że zamierza wystosować list pasterski do wiernych Irlandii, w którym oznajmi kroki, jakie podejmie, by zaradzić sytuacji przeżywającego trudne chwile kościoła na Zielonej Wyspie.
Erytrea potrzebuje międzynarodowego wsparcia, sama nie jest w stanie podnieść się z kryzysu ani sprostać grożącej jej wojnie. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich mówił o tym przy okazji obrad ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Kardynał Leonardo Sandri zauważył, że Erytrea jest krajem zapomnianym, o którym wspomina się tylko przy okazji kolejnego kryzysu humanitarnego. Tymczasem potrzebuje ona pomocy z zewnątrz, ponieważ powszechnie są tam deptane prawa człowieka, niszczona jest jego godność i ograniczana wolność Erytrejczyków.
Kraj zdominowany jest przez perspektywę wybuchu kolejnej wojny. Pociąga to za sobą różne konsekwencje, nie tylko dla życia społeczno-politycznego, ale i religijnego. Nasi klerycy czy kapłani nie mogą opuszczać Erytrei przed ukończeniem 48-50 lat. Nie możemy ich więc wysyłać chociażby na studia do Rzymu. By rozwijać system szkolnictwa czy opieki zdrowotnej, Kościół potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Apelujemy więc o pomoc międzynarodową, a nade wszystko o zintensyfikowanie starań na rzecz rozwiązania konfliktów, które wiszą nad krajem, szczególnie tego z Etiopią. Na dziś na świecie nie widać woli politycznej, która pomogłaby się podnieść temu krajowi z kryzysu społecznego, politycznego, ekonomicznego i pozwoliła przerwać cierpienia Erytrejczyków. Mówimy o jednym z najbiedniejszych krajów świata. Cierpiąca ludność pilnie potrzebuje pomocy z zewnątrz.
Kardynał Sandri wskazał, że jednym z najważniejszych wyzwań jest przywrócenie w Erytrei praworządności. Obecny rząd blokuje na przykład transporty żywności w biedniejsze regiony, a także przeprowadza kontrole w domach, poszukując nielegalnie zdobytej żywności. a wszystko to pod przykrywką działań rządu przeciwko dysydentom.
Brutalne pobicie seminarzysty redemptorystów Antoniego Nguyena Van Thana potępiła w ostrych słowach archidiecezja Hanoi w Wietnamie. Do zdarzenia doszło wczoraj, gdy grupa księży udawała się do parafii Dong Chiem leżącej na peryferiach stolicy Wietnamu. Miejsce to stało się słynne po wysadzeniu w powietrze przez siły bezpieczeństwa monumentalnego krzyża na górzystym cmentarzu, do czego doszło 2 tygodnie temu.
Około 0,5 kilometra od celu księża zostali zatrzymani przez siły policyjne, które izolują parafię Dong Chiem od świata. W czasie zatrzymania 5 policjantów pobiło redemptorystę, który w wyniku obrażeń stracił przytomność. Poszkodowany ma rany głowy, oczu i ust. Sprawcami jego pobicia okazali się funkcjonariusze policji ze śródmieścia Hanoi, których rozpoznali już świadkowie.
Komunikat wietnamskiej archidiecezji poleca modlitwie wiernych, tamtejszych parafian i duszpasterzy. Kilka osób z Dong Chiem jest aresztowanych i pobitych. Księża są regularnie zastraszani i przesłuchiwani, a wioskę otoczył szczelny, kilkusetosobowy kordon sił bezpieczeństwa. Parafia jest izolowana od świata i mogą do niej wchodzić tylko mieszkańcy. Mimo eskalacji konfliktu, archidiecezjalne oświadczenie apeluje do rządu o powstrzymanie przemocy i poszanowanie praw człowieka w Wietnamie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą prześladowania chrześcijan w Egipcie i Malezji. Parlamentarzyści domagają się od rządu obu państw podjęcia niezbędnych środków, które zagwarantują chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym bezpieczeństwo oraz poszanowanie wszystkich praw człowieka, w tym również prawa do wolnego wyboru i zmiany religii. Parlament odrzucił natomiast poprawki, w których wyrażono ubolewanie z powodu werdyktu strasburskiego Trybunału przeciw obecności krzyży we włoskich szkołach.
Filozof Jean-Luc Marion, współzałożyciel katolickiego pisma Communio, został dziś oficjalnie wprowadzony do Akademii Francuskiej i zajął w niej fotel kardynała Jean-Marie Lestigera. Zmarły przed 3 laty kardynał błogosławił jego związek małżeński i, jak mówi filozof, wspierał go w trudnych momentach życia. Marion przyjaźnił się i współpracował z kardynałem Lestigerem przez 50 lat.
Filozofia Jean-Luca Mariona nazywana jest teologicznym zakrętem fenomenologii francuskiej, ponieważ wiele miejsca poświęca refleksji na temat nierozerwalnej więzi między rozumem i wiarą. Być może można stracić wiarę, pisze Marion, ale z pewnością nie dlatego, że wzrasta rozum. Przeciwnie, rozum wykluczając wiarę i dziedzinę, na którą ona otwiera, to znaczy objawienie, może jedynie stracić na swej racjonalności. Komentarze podkreślają, że Jean-Luc Marion, określający się jako myśliciel katolicki w służbie racjonalności w Kościele, w pełni zasługuje na miejsce wśród nieśmiertelnych, jak mówi się o członkach Akademii Francuskiej. Jego racjonalność doprowadza go do przekonania, że myślenie o Bogu wymaga innej logiki, to znaczy metafizyki miłości, a ona według Pascala należy do porządku serca, miłości i świętości. Warto dodać, że Akademia Francuska jest najstarszym towarzystwem naukowym, gromadzącym bardzo elitarny krąg 40 członków. Wybór do Akademii jest często uważany za najwyższą godność, jaką można uzyskać w społeczeństwie francuskim. Dlatego tak ważne jest, by zasiadali w niej także myśliciele o wyraźnych chrześcijańskich przekonaniach. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Mimo że od trzęsienia ziemi na Haiti minął już ponad tydzień, w gruzach znajdowani są jeszcze żywi. Ekipy ratowników z całego świata, wyposażone w psy tropiące i kamery rejestrujące ciepło, wyciągają z zawalonych budynków kolejne osoby.
O odwagę i użycie autorytetu moralnego Kościoła w czasie akcji ratunkowej dla Haiti zaapelował nuncjusz apostolski na wyspie. Arcybiskup Bernardito Aosa odniósł się w ten sposób do trudności, na jakie napotkały transporty żywności i sprzętu dla ofiar trzęsienia ziemi. 12 centrów dystrybucyjnych zarządzanych przez Caritas i Catholic Relief Services ma trudności logistyczne w transporcie pomocy. Nuncjusz wyraził nadzieję, że dary, które dotarły na wyspę, otrzymają niebawem poszkodowani. Niektórzy wolontariusze żądali bowiem większej ochrony, na którą jednak nie można liczyć w najbliższym czasie. Brak bezpieczeństwa, zdaniem nuncjusza, nie może wstrzymywać transportów, ponieważ jest zbyt wiele osób, które od początku akcji ratunkowej nie dostały jeszcze żadnego wsparcia.
Kościół katolicki na Karaibskiej Wyspie cały czas szacuje straty wśród osób duchownych. Niestety lista zabitych księży, seminarzystów i osób konsekrowanych jest cały czas uzupełniana. Potwierdzono już śmierć ponad 100 kapłanów i sióstr zakonnych. Nadal jednak bardzo długa jest też lista zagubionych, których poszukiwania trwają. Pogrzeb zmarłego w katastrofie stołecznego metropolity arcybiskupa Serge'a Miota odbędzie się w najbliższą sobotę.
Pracownicy organizacji humanitarnych działających na rzecz palestyńskiej ludności w autonomii oraz na terytorium zachodniego brzegu Jordanu nie są pewni otrzymania zgody na pracę. Władze izraelskie chcą podporządkować tę kategorię obcokrajowców w sprawach wiz pobytowych Ministerstwu Obrony Narodowej, a nie, jak było do tej pory, Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.
Z informacji opublikowanych w dzienniku Haaretz wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poważnie ograniczy wydawanie wiz pobytowych pracownikom organizacji humanitarnych z uwzględnieniem możliwości podejmowania pracy. Według opinii personelu tego sektora nowe rozporządzenie zmieniające zasady obowiązujące od 1967 roku jest elementem szerszej strategii prowadzącej do progresywnej izolacji Strefy Gazy oraz terytoriów kontrolowanych przez niezależny rząd autonomii palestyńskiej. Opcja otrzymania 3-miesięcznej wizy turystycznej wyklucza możliwość oficjalnego zatrudnienia i nie daje perspektyw długoterminowego działania. Według izraelskich mediów w ostatnich miesiącach obcokrajowcy starający się o wizę z pozwoleniem na podjęcie pracy na terytorium autonomii coraz częściej spotykają się z negatywną odpowiedzią. Wśród nich są również profesorowie posiadający regularne kontrakty na wykłady na palestyńskich uniwersytetach. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Na Haiti dotarł już polski transport z pomocą humanitarną dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Przygotowały go wspólnie Caritas Polska, Polska Misja Medyczna, Zakon Kawalerów Maltańskich i Kancelaria Prezydenta. Łączna wartość przesłanej tylko przez Caritas pomocy to 40 tysięcy złotych. Do tej pory organizacja na pomoc poszkodowanym na Haiti zebrała ponad 1,5 miliona złotych. Jak zapewnił ksiądz Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska, planowana jest już pomoc długofalowa.
Chcemy pomóc w odbudowie Haiti i już jest wyznaczony cel. Chcemy odbudować szkołę w miejscowości Jacmel, na zachód od Port-au-Prince. Miejscowość zniszczona w 90%, a jest to miejscowość, w której także mieszkają potomkowie naszych żołnierzy z czasów wojen napoleońskich i także z tego względu decydujemy się, aby tam tę szkołę odbudować.
Caritas Polska zachęca również do uczestnictwa w programie Adopcja na odległość, skierowanego do małych Haitańczyków. Dom zakonny sióstr benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w archidiecezji gdańskiej otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt budowy integracyjnego ośrodka kultury. Zgłoszony przez zakon projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 4 milionów złotych. Wartość budowy to ponad 6 milionów złotych. Taki ośrodek jest nam bardzo potrzebny, mówi siostra Jadwiga Gacioch.
Osoby leżące, które nie sposób przewieźć samochodem nawet 4 kilometry na chociażby do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, a bardzo intelektualnie kontaktowe. Dlatego ten dom, ze względu na to, że nie zawsze te niepełnosprawne osoby można przewieźć, choćby w najbliższe miejsca, i chcemy otworzyć się, żeby też młodzież, całe społeczeństwo mogło do nas przyjeżdżać, a takich chęci jest bardzo dużo.
Zakończenie budowy integracyjnego ośrodka kultury w Bielawkach planowane jest na 2011 rok.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.